Fajnie będzie Panu Bogu. Otwórzmy list Jana, pierwszy list Jana. Czwarty rozdział. Chciałbym czytać od 7 wiersza. Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział od 7 wiersza. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako uboganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Można na razie do tego momentu. Czy takie sobie pytanie postawiłem i od razu też odpowiedziałem na nie, czy miłość doszła we mnie do doskonałości. I od razu sobie odpowiedziałem na to, że jeszcze nie doszło do doskonałości. Ale kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego i widzę to, co napisał Jan, to widzę inne słowa, widzę inną odpowiedź na to pytanie. I taką odpowiedź zdecydowaną. Nie ma tam może, ani chyba, że chyba jest już doskonała, tylko jest taka pewna odpowiedź, że ta miłość jest już doskonała. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jak ta miłość się w nas ma objawiać, jak powinna wyglądać. Myślę, że wiemy i w teorii każdy z nas to dobrze zna, a myślę, że często ta praktyka zawodzi, kiedy ktoś nam nadepnie na odcisk, kiedy ktoś nam dokuczy. To wtedy teoria się zapomina i pojawia się gniew. Z czasem pojawiają się jeszcze gorsze rzeczy, jak zawiść, nienawiść, zazdrość. Jan pisze w liście: umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. To jest takie ważne, aby ta miłość doszła w nas do doskonałości. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, jak czujecie. Ja wiem, że są chwile, kiedy może nam się wydawać, ale że jest wszystko pięknie i dobrze. Kiedy przychodzi doświadczenie, widzimy te swoje niedostatki i też za to też trzeba dziękować Bogu za to, że dzięki tym doświadczeniom pokazuje nam, że nie jesteśmy jeszcze doskonali i że daje jeszcze nam łaskę, aby się poprawiać, że daje nam jeszcze łaskę, aby zmieniać nasze życie, aby zmieniać i poprawiać te nasze niedoskonałości w tej miłości. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto wtedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. kto mieszka w miłości. Tak. Zastanowił mnie ten zwrot. Mieszka w miłości. Wiecie, mieszka się w domu. Mamy nasze domy i myślę, że jeśli ten dom jest taki prawidłowy, to choćbyśmy pojechali, nie wiem, do obcych krajów, na jakieś niesamowite wycieczki, na jakiś urlop, to kiedy wracamy do domu, czy gdziekolwiek byśmy nie byli, z daleka od domu, kiedy wracamy, to można powiedzieć, że najlepiej jest właśnie w domu. Myślę, że z chęcią wracamy do naszych domów i jest to miejsce, do którego jesteśmy przywiązani. I tak samo tak pomyślałem o tej miłości, że to nie jest taka miłość, nie może być w naszym życiu takim czymś, co czynimy od czasu do czasu. Nie może być takim czymś, co jest gdzieś z dala i do czego chcemy sięgać, kiedy jest potrzebne. My mamy mieszkać w tej miłości. Mieszkać to być związany tak na stałe z tą rzeczą, z tym miejscem. Mieszkać w miłości to, czy się śpi, czy się je, czy się kąpiemy, jesteśmy w tym mieszkaniu naszym i mieszkamy w naszym domu. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Tutaj Jan jeszcze raz podkreśla, w tym miłość do nas doszła w doskonałości. I chwała Bogu, że Jan mógł mieć taką pewność i moją modlitwą jest, abym ja też miał taką pewność. I ta miłość, dzięki tej miłości ma niezachwianą ufność w dzień sądu i ja też chcę mieć tą niezachwianą ufność. I kolejne słowa, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Znowu takie napomnienie do mojego życia, jakim Jezus był na tym świecie, a kim ja jestem. Jan nie boi się użyć takich mocnych słów. I wierzę, że to nie były tylko słowa, ale za tym też szło jego życie. I moim pragnieniem jest, aby tak samo było w moim życiu. Abym tak samo mógł powiedzieć jak Jan. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I bracia i siostry, mamy przykazanie od Pana. Myślę, że to jest jedno z tych najważniejszych przykazań i kiedy jego nie wypełniamy, to jest naprawdę źle w naszym życiu. Jan pisze, że nie możemy miłować Boga, jeżeli nie miłujemy naszych braci, naszych sióstr, kiedy nie miłujemy się nawzajem. Myślę, że taki dobry też wyznacznik tego, abyśmy spojrzeli w nasze serca, czy nie nosimy czegoś przeciwko bratu, przeciwko siostrze. Tu nie jest napisane, kto nienawidzi, tylko kto nie miłuje. To jest... Jeśli kogoś nie miłujemy, to nie znaczy, że od razu go nienawidzimy, ale ale brak miłości już jest, już to zaniechanie, już to zaniedbanie jest, powoduje to, że nie możemy miłować Boga. I kiedy myślimy o naszych braciach i siostrach, to nie myślmy o tym, czy ich tylko nie nienawidzimy, ale o tym, czy czasem nie brakuje miłości do nich w naszych sercach. My mamy miłować, a nie być, nie wiem, obojętnymi. To nie tylko nie czuć niechęci, ale ta miłość ma być w naszych sercach do każdego z nas. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazanie Go spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Chwała Panu Bogu. Takie przepełnione mocą te słowa. I wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. I tak, kiedy widzimy te, nie wiem, prześladowania, ostatnio tak często widzę, przychodzą maile z głosu prześladowanych chrześcijan i z tej drugiej organizacji, z Open Doors. I tak widzę tak wiele tam, co chwilę wezwanie, tutaj kogoś zamordowano, tam kogoś zastrzelono, kogoś wtrącono do więzienia. Mało, naprawdę mało jest tych dobrych wiadomości, gdzie może na 100 jest, może są jedna lub dwie. I wydaje się, że to świat zwycięża, że to świat zwycięża Boga. A czytam tutaj, że to, co się narodziło z Boga, my jesteśmy narodzeni z Boga, miłość jest z Boga, to zwycięża świat, to zwycięża ten zły i okrutny świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Chwała Panu Bogu, że możemy mieć wiarę, bracia, siostry, i módlmy się, aby ta wiara nasza była wypróbowana, była niezachwiana. Abyśmy byli w tym doświadczeni, a nie porzucali tego przy jakimś byle doświadczeniu, przy byle jakich wydarzeniach. Niech też ta nasza wiara nie będzie osłabiona przez nasze grzechy, przez nasze uczynki, przez życie niepobożne. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Amen.
Papa Bóg niech będzie. Alleluja, alleluja. Jezus za mnie zmarł. Chwała Panu Jezusowi za Jego miłość, za łaskę, za Jego śmierć, za to zmarł za nas, odda swoje życie. I aleluja, aleluja, wolny z grzechu jestem ja. I chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że staliśmy się wolni od grzechu. Że grzech nad nami nie panuje. Czytaliśmy o miłości Bożej względem nas, którą objawił w swoim Synie Jezusie Chrystusie. Wczoraj był dobry dzień po to, aby swoje serca przygotowywać do dzisiejszej pamiątki śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. To był dobry czas sprawdzić swoje serce, sprawdzić miłość, czy miłość Boża mieszka w nas. Przygotowywaliśmy nasze serca też i pod tym kątem może, żeby nic nie mieć do brata ani do siostry. Aby mieć tą miłość do brata, do siostry. I właśnie pod tym kątem też mogliśmy nasze serca przygotowywać. Aby nic nie mieć do brata, ani nie mieć do siostry, ale go miłować tak, jak nas Bóg umiłował. Tą miłością doskonałą. To był dobry czas, drodzy bracia i siostry, myślę, dla każdego z nas. Aby godnie przystąpić do stołu Pańskiego. Też mówione było o zwycięstwie. Ja zwyciężył świat. Ja zwyciężyłem świat. I my z tej mocy Jezusa Chrystusa możemy brać do swojego życia, aby zwyciężyć każdy grzech. I chwała Panu Bogu za Jego Syna Jezusa Chrystusa, a naszego Zbawiciela, że w Nim mamy zwycięstwo nad wszelkim grzechem. I tak, kiedy wczorajszy dzień, szczególnie, bo to dzień postu, modlitwy, tak naprawdę mogę sobie serce sprawdzać, jakim jestem, czy miłość właśnie Boża mieszka w moim sercu. Właśnie czy też miłuję brata, czy miłuję siostrę. Jeżeli coś było nie tak, to był ten czas, aby prosić Pana o przebaczenie, o oczyszczenie serca, aby naprawdę stanąć godnie dzisiaj przy stole Pańskim. I dziękuję Bogu za to, że Bóg mi dopomógł wytrwać w poście, bo to też Jego łaska, że ten post nie był dla mnie jakimś uciążeniem, utrapieniem, że muszę pościć, że muszę swoje serce przygotować. Ale kiedy człowiek szczerze tak do tego podchodzi, to Bóg daje siłę, daje pokój i radość, że człowiek przejdzie przez ten post, nawet tak powiem nie zauważając go, że był ten post nawet, bo tak się człowiek czuł dobrze w społeczności z Jezusem Chrystusem. I dzisiaj właśnie tą pamiątkę mamy. Przypominamy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak nas Bóg umiłował, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na świat, aby świat zbawić. Jezus Chrystus dobrowolnie poszedł na tą śmierć, nie zbraniał się, powiedział na śmierć tak. I taka, jaka powinna być, drodzy bracia i siostry, wdzięczność Bogu, wdzięczność do Jezusa Chrystusa, za to, co dla nas uczynił. i nakazuje nam, abyśmy się nawzajem miłowali. Taką miłością nas On umiłował. Miłujemy braci, miłujemy siostry. To zobaczyłaś siostry. Ten dzisiejszy dzień po prostu można sobie odpowiedzieć. Jeżeli miłujemy, to chwała Bogu, wtedy Bóg mieszka w naszych sercach. Wtedy Bóg jest z nami. Wtedy Jezus Chrystus nie na próżno umarł. Przelał swoją krew. Bo się nawzajem miłujemy. To Jego miłość, to Jego ofiara to uczyniła, jesteśmy tu razem i możemy się miłować tą miłością, którą nas Bóg umiłował. I chwała Panu Bogu za te słowa dzisiejsze, które nam przypomniały o miłości Bożej, że musimy miłować brata, musimy miłować siostrę. Mimo, że trzeba poświęcić czas, że trzeba zrozumieć, może nie ciężko zrozumieć, ale trzeba zrozumieć, to trzeba naprawdę, to jest ten trud też, miłować brata, siostrę, miłować bliźniego też swojego. Dzień nieraz może dla nas jest nieprzyjemny, ale Boże Słowo mówi, nie tylko mamy nawzajem siebie miłować, ale tych, którzy są poza zborem, bliźniego swego miłować. Nieprzyjaciół mamy miłować. Nieraz może to ciężko uczynić. Może już takie może doświadczenie może mieliśmy już, że trzeba kogoś miłować tak, jak Bóg nas umiłował. A zobaczcie, że to jest przykazanie Boże. Mamy się nawzajem miłować. Nie tylko tych, którzy nam dobrze czynią, bo to łatwo, jak Słowo Boże mówi, takiego miłować. Bo to łatwo takiego miłować, który nas też miłuje i mamy dobrą relację z sobą. Ale mamy miłować też tych, którzy nie są może dla nas wygodni, może nie byśmy chcieli z nimi przebywać, ale takich mamy miłować też, tak Słowo Boże nam nakazuje. I tej miłości trzeba się uczyć. Bóg nieraz posyła różne doświadczenia, różne sytuacje w naszym życiu. Bo on widzi, co w naszych sercach jest. Czy brak tej miłości? Jeżeli brak tej miłości, to Bóg będzie stworzył takie sytuacje, że będziemy poznawali, że faktycznie jeszcze nie ma miłości do tego brata, do tej siostry, do tego bliźniego. Bo Bóg będzie stwarzał takie sytuacje, bo On nas uczy. On chce nas doprowadzić do tego, aby ta miłość była doszła do doskonałości w nas. I dziękuję Bogu za to, że Bóg nas tak nie zostawił, że my sami musimy się uczyć, sami musimy do tego dochodzić. Tak, to jest jakieś też z naszej strony jakieś wypełnienie tego, ale przede wszystkim Bóg nas uczy i On nas wychowuje, On nas prowadzi i wie, co nam potrzeba i wie, jakie braki jeszcze w naszych sercach, takie braki są. I dziękuję Bogu za te miejsca, ten czas spokojny, że nie mamy prześladowań, jak to się Marcin wspomniał też, że są lud Boży prześladowany, że nie mają spokoju, że są gnębieni, wydawani na śmierć, okaleczani są, ale wiara ich nie ustaje. Myślę, że miłość do tych oprawców jest tak, jak Bóg by na to patrzył. Ale to Bóg im daje do tego siłę, swoją miłość, swój pokój wlewa ich serca, aby tak mogli czynić względem swoich oprawców. Ale my, kiedy mamy ten czas pokoju, kiedy nie jesteśmy prześladowani, to Bóg nas chce czegoś innego też nauczyć. Aby być Mu wierny w tych okolicznościach, które mamy. Chce nas uczyć w pokoju, który mamy. Chce nas uczyć też ufności w Niego, kiedy nam jest dobrze. Ponieważ takie, że kiedy nam jest dobrze, to może przypisujemy sobie do siebie, że to moje jakieś no starania, może jakieś moje zabiegania o to, że jest mi dobrze, że niczego mi nie brakuje. Zapominamy nieraz, że to Bóg to wszystko nam daje. Że to Bóg nam daje siłę, łaskę i moc i mądrość do tego, co posiadamy. I też Bóg nas chce właśnie też przez ten czas pokoju, że mamy w naszym kraju, chce nas uczyć właśnie ufności w Niego, że to wszystko od Niego pochodzi. Chciałbym przeczytać słowo zapisane. Księga Ezechiela, rozdział 47. Od pierwszego wiersza. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. Oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południu od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. Oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie: wtedy wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Do tego miejsca może. W sumie to jest słowo konkretnie skierowane do konkretnego miejsca, do konkretnego czasu, o tym strumieniu, który przeszedł w potok, o tej wodzie, która wypływała z przybytku Bożego. I to są naprawdę do konkretnego czasu, też do konkretnego miejsca. Ale mi się tak wydaje, że ta woda zaczęła płynąć od konkretnego czasu już. To znaczy, kiedy był ten strumyk wypływający, to było to, tak myślę, tak odebrałem, że to od czasu śmierci Jezusa Chrystusa, kiedy zaczął ten strumień płynąć, od czasu śmierci Jezusa Chrystusa i zmartwychwstania Jego, gdzie ten strumień Bożej łaski zaczął płynąć. To był strumień, mały strumień dopiero. Bo mi się daje, że dopiero tak nie trzeba było tego strumienia, aby on się już był, wypływał już od razu w potoku dużym, taki duży potok. To był strumień, gdzie się rozlewał na uczniów Jezusa Chrystusa, na tych, którzy uwierzyli w tych pierwszych właśnie latach po śmierci Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstania i jego niebowstąpienie. To ten strumień zaczął płynąć. On był mały, bo strumień to jest mały. Ta woda nie była taka rwiąca jak ten potok. Dlatego, że dopiero ten strumień tej łaski się rozszerzał. Wtedy, kiedy apostołowie zaczęli zwiastować dobrą nowinę, kiedy apostołowie zaczęli budować zbory, to ten potok coraz bardziej się rozchodził, ten strumień. Coraz bardziej był większy i rwiący. Aż doszedł do potoku. Tak sobie, kiedy to czytałem, to sobie myślałem, jako nasz zbór, czy w ogóle zbór Boży, zbór Pański, tam gdzie są dzieci Boże. Jak to może wyglądać, kim jesteśmy jako zbór? Jesteśmy tym małym źródłem. Jesteśmy tą odnogą tego dużego potoku. I jak to może działać jako zbór? Jesteśmy tym strumieniem. To mi przypomniało się moje pierwsze właśnie kroki do tego dużego potoku. Do Jezusa Chrystusa. To jest takie właśnie działanie zboru, że właśnie jakaś cząstka zboru była wtedy u Grażynki Sawickiej w domu. To była właśnie ta cząstka zboru. Cząstka to takie może pojedyncze takie żyłki, gdzie ten strumień też i przechodzi. I wtedy właśnie, kiedy tam byłem, to mogłem właśnie doznać, tak powiem, nawadniania mnie. Nawadniania przez właśnie tych braci i sióstr. Nie wiem dokładnie, kto był, ale wiem, że była siostra Michalina. Nie wiem, czy był brat Stanisław Świątkowski, nie wiem, tego nie pamiętam, ale był na pewno Waldek. I jeszcze ktoś, nie pamiętam to. A to była ta cząstka, to były te żyłki tego strumienia, gdzie mogłem odczuć te, tak powiem, nawodnienie. Nie może pod kostki, ale stanąłem już tak stopami w tej wodzie, w tym strumieniu. A kiedy tutaj Bóg mi okazał łaskę i kiedy przyszłem do zboru pierwszy raz, to już wtedy weszłem w ten strumień, ten potok płynący, którym jest Jezus Chrystus i Jego łaska. To jest takie działanie, bracia i siostry. Kiedy jesteśmy, bo wtedy Ezechiel kazał mu wyjść i iść brzegiem, to widział dużo drzew nad potokiem. To są właśnie dzieci Boże, zasadzeni nad potokiem, gdzie korzenie mają zapuszczone w ten potok, gdzie nabierają tej świeżości, gdzie wydają owoc i liśnie się nie frasuje niewiędnie. Kiedy człowiek zasadzony jest nad tym potokiem, to wtedy nasze te gałęzie, tak powiem, się rozrastają. I przez nasze ten strumień Możemy innych doprowadzić, innych doprowadzić do tego potoku, którym jest Jezus Chrystus. I właśnie kiedy ja byłem w tym świecie, żyłem w tej wodzie zgniłej, gdzie moje życie było, czerpałem z tego, z tej wody zgniłej, z tego grzechu, z tego świata. I kiedy ten potok do mnie dotarł, to jestem uzdrowiony. I chwała Panu Jezusowi za to, że za Jego łaskę, za ten potok, który jest w Nim, ten ratunek, i mogę doznać naprawdę tego uzdrowienia, tego życia innego. I tak w moim sercu takie pragnienie też, aby był tym strumieniem, gdzie mógłbym nawadniać inne dusze. Przeze mnie, że to płynęło. To jest takie właśnie, to co powiedziała siostry, kiedy jesteśmy zanurzeni w tym strumieniu, nasze korzenie zanurzeni są w tym potoku, to tak powiem, nasze życie będzie naprawdę bogate w Bogu. Nasze życie będzie tym światłem. Będzie tym drogowskazem do Jezusa Chrystusa. Tak mi się przypomniało też, kiedy wracaliśmy z Białogardu, ze Święcia Dziękczynienia. I zaraz tam przed cmentarzem chyba jeszcze, zaraz mija się pierwszy ten rondo na w stronę Połczyna i stał człowiek na okazji. I zabraliśmy go. I tak zaczął nam opowiadać o sobie. No mówi, że jest ze Złocieńca. Przyjechał tutaj posprzątać grób. Mówi, że jechał ze Złocieńca rowerem. W ogóle miał zamiar dojechać rowerem do Białogardu, na ten cmentarz, ten grób posprzątać. To jest dużo kilometrów. Ale po prostu musiał rower zostawić tu w Połczynie, bo było zmiana czasu było i by tak sobie obliczył, żeby nie zdążył właśnie rowerem zajechać tam i wrócić z powrotem za Widna. I rower zostawił na policji tu w Połczynie. I mówił, że to nie jest takie też proste rower tam zostawić u nich. Bo zaraz mówił, a to się dopytują, a to dane moje, a gdzie jadę, co miałem zamiar zrobić. Mówi, to nie takie proste. Musiał się tłumaczyć, musiał po prostu wszystko z to, co pytali, musiał odpowiedzieć. I ten rower tam zostawił u nich. I kiedy tutajśmy przyjechali, tośmy jechali do domu, w sumie do Dziwogóry, aleśmy odwieźliśmy go tutaj do Połczyna. To też łaska Boża, bracia i siostry, że Bóg nam tak pokierował. Że mieliśmy te pragnienie tutaj przyjechać. Przywieźć go tutaj po ten rower. Już nie musiał tam od krzyżówki iść tutaj, czy pieszo, czy też okazję zatrzymać. Kiedy tu przyjechaliśmy, to się mówisz po drodze, że na drugi raz, jeżeli taka sytuacja będzie, to nie musi Pan zostawić tam rower na policji czy gdzie indziej, ale może Pan to zostawić tu w zborze u nas. Tu jest zbór, tu jest kościół, do którego chodzimy i może Pan tutaj zostawić ten rower. Na pewno Pan przyjęty zostanie naprawdę tak no z miłości, także Pan tą pomoc tu otrzyma na tym miejscu, i czy herbatę, czy po prostu jakąś dobrą radę. On mówi, tak, był taki naprawdę zadowolony, był taki ucieszony, był już naprawdę, że przywieźliśmy go tu, że może tutaj też przyjść. I daliśmy mu jeszcze takie, mieliśmy jakieś czasopismo, to jeszcze zafoliowane było, chyba coś o nadziei tam było. To kiedyś też tutaj mieliśmy, tam rozdawaliśmy i daliśmy mu to, też się ucieszył. I mówił jeszcze, że no dobrze, jeszcze, no, żebym też Biblię dostał, żebym miał też Biblię swoją. I po prostu, kiedy on wychodzi z samochodu, i jeszcze przypomnieli się, że naprawdę, jakby będzie pan w potrzebie, niech proszę tutaj, pan może zajść i pan tu otrzyma jakąś pomoc. To jeszcze wychodząc z tego, podał swoje nazwisko. Mówi, jestem Henryk Chrzanowski. Żeśmy wiedzieli, jeżeli tu przyjdzie, to on powie swoje nazwisko, żeśmy wiedzieli, że to on jest, że o niego chodzi. Ucieszony byłem tym, że wzięliśmy go z Białogardu i mogliśmy mu właśnie, tak powiem, nawodnić go może troszkę. Wskazać mu na Jezusa Chrystusa, wskazać mu na dzieci Boże, które żyją z Bogiem. Myślę, że jak tu przyjdzie, to otrzyma tą, cośmy tu mówili, cośmy go tak zabezpieczali, że tu przyjdzie, tą pomoc otrzyma, czy herbatę, czy w ogóle jakąś, jakąś taką radę. Myślę, że pod dobry adres my go skierowaliśmy. Bo widzę, że myślę, że to tak otrzyma to. Żeby, tak to też mówię też, bo może faktycznie przyjść, No, a my nie będziemy wiedzieli, kto to jest, czy Waldek, czy Ula, czy dzieci. No i po prostu nie wpuszczą go. Po prostu nie znamy, czy no, nie wpuścimy. No i wtedy, co nasza, ta coś my mu zadeklarowali, to też świadomie powiedzieliśmy, jakie ono będzie. Będzie wiarygodne będzie? No nie będzie. I tak, no, też na te, też to przy okazji to tak mówię, tak. Bo może być, może nie być, nie wiemy. Ale to właśnie to, że w jakiś sposób musimy go nawodnić, tego człowieka. Skierować go do tego głównego potoku, to jest Jezus Chrystus jest. To zobaczcie, siostry, ważne jest wydawać owoc. Owoc godny Boga. Aby ten owoc był stały. Nie tylko raz od czasu. Raz od czasu jest mieć miłość. Raz od czasu mieć pokorę, czy uniżenie, czy zrozumienie kogoś. Ale ten owoc ma być stały. Nie od jakiegoś tam zajścia, nie jakiejś sytuacji do sytuacji, ale ten owoc ma być stały, jak Słowo Boże mówi. Owoc stały. Obfity i stały ten owoc ma być. I wtedy, kiedy nam tego brakuje, tej stałości, tych owoców Ducha Świętego, to zanurzajmy się w ten potok. Nabierajmy siły. Bądźmy świeży dla Jezusa Chrystusa. Żeby nie było tak, że część naszych korzeni zanurzamy w potok, ten zdrowy, a część korzeni jeszcze tam zanurzamy w te wody brudne. Do tego świata. Tak się nie da. To będziemy połowiczni. Będziemy obłudni. Musimy być całkowicie zanurzeni w ten potok, tym jest Jezus Chrystus. W tą wodę żywą i zdrową. Niech w tym Pan pomógł, drodzy bracia, siostry, dopomoże tak żyć. Tak żyć i ten owoc godny Boga siać. Rozdawać go. I wtedy naprawdę będzie chwała Bogu. To będzie chwała dla Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, który możemy przeżywać. Że możemy słuchać wspaniałego Słowa Bożego, które pokazuje, jak wielki skarb żeśmy zyskali. Gdy poznaliśmy Jezusa, gdy przyszliśmy do Niego, gdy powierzyliśmy Mu swoje życie, gdy mogliśmy ze łzami wylać nasze serce przed Bogiem, wyznać grzechy, żałować przeszłego życia. Pan nam odpuścił. Piękny obraz tego strumienia, który płynie od krzyża, który płynie i to, co napotka, to zostaje napełnione życiem, ożywa, uzdrawia. I chociażby było pełno tam brudu i złych rzeczy, to jednak ten potok, ta moc tego potoku to zmienia. Chwała Panu Jezusowi, że tak wielka moc jest w świętej krwi Jezusa Chrystusa. Piękny wiersz, który taką mocą nową przemówił do mojego serca, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Bóg obdarzył nas wiarą i to jest tak cenny dar, że ta wiara zwycięża świat. W dzisiejszym słowie i życiu, które przywiozłem, oprócz, powiem, takiego blichtru też, no, do którego jak chcecie, to sobie zaglądajcie, ale myślę, że ten jeden artykuł, jego nie przeczytałem do końca, tylko tak rzuciłem okiem, ale są dwa przynajmniej artykuły na temat prześladowanych chrześcijan i zachęcam was, przeczytajcie to. Co róż faktycznie słyszymy o pojedynczych, to jest jak, bo nie słyszymy o 90% tych pojedynczych, kiedy ginie jedna rodzina, kiedy ginie jedna osoba, dwie osoby. Ale co róż słyszymy o pogromach. Niedawno, w tamtym tygodniu chyba. I to było widoczne w internecie, też w wiadomościach w Nigerii, na północy Nigerii chyba, czy Kenii, czy Nigerii. Zginęło 30? 30 ludzi, pisze w internecie. Wiadomo, jakich ludzi. Wpadli gdzieś do kamieniołomów, gdzie pracowali. I tam było około 100 czy 60 ludzi. Rozdzielili muzułman i chrześcijan. I zginęło 30 chrześcijan. Muzułmanie nie. Gdzie dwóch ścięto, a reszty zabito strzałem w głowę. Sami mężczyźni. Ile to jest rodzin? To chyba, nie wiem, 4 razy więcej niż nas tutaj, tak? Jeśli tylko mężczyźni, 30 miałoby być zabitych. Myślę, że tych dwóch ściętych to było, żeby zastraszyć resztę i powiedzieć, kto nie wyzna Jezusa, to pierwszy, a teraz drugi, później już nie mieli czasu. I myślimy tak, że no jakie to zwycięstwo, skoro giną. Niedawno jeszcze trochę wcześniej był jeszcze jeden pogrom, tak, gdzieś też kilkanaście czy kilkadziesiąt chrześcijan zginęło. Możemy myślić, jakie to zwycięstwo, jaka to wiara, która ma zwyciężać świat. Ale właśnie w tym artykule, jednym z tych artykułów, do których was zachęcam, jest napisane, oni naprawdę zwyciężają. Czytamy o wielu zabitych, o wielu prześladowanych, o wielu zabitych, a nie czytamy, że wśród tych zabitych 30 znalazło się 5 wiarołomnych, 10, 15, którzy się zaparli Jezusa Chrystusa. Oni wszyscy zwyciężyli. Nie czytamy o odszczepieńcach, nie czytamy o tych, którzy się wyrzekli. Oni zwyciężyli, wiecie, ich wiara zwycięża. Bo pochwaliliby się ci islamiści, ile to przyjęło, ile ich przyjęło, ile ich stchórzyło i przyjęło i wypowiedziało tą regułkę o Allahu. bo się szybko chwalili. Nie mają się czym pochwalić. Mordują dziesiątki. A oni zwyciężają. Wiecie, tym bardziej przykre jest, kiedy widzimy, jak my w tym ciepłym klimacie, ciepłym duchowo, gdzie nie ma prześladowań, jak wielu się zapiera Jezusa. Jak wielu zapiera się Jezusa, jak wielu przychodzi, jak wielu wypowiada tą formułkę, że miłuje świat, uznaje Boga tego świata, kocham świat i chcę już żyć dla świata. Wiara nasza zwycięża świat. Wiara nasza zwycięża świat. Bóg tą wiarę daje swoim dzieciom. I w tej wierze możemy iść i zwyciężać. W tej wierze możemy zwyciężać nad grzechem, nad pokusami, nad pożądliwościami. Chwała Bogu, że to jest realne i prawdziwe. Ja mam za sobą dwie noce, piękne noce. Pierwsza tam jeszcze w Warszawie. Nie mogłem rano spać, obudziłem się rano. I piękna, piękny poranek. Piękny poranek, naprawdę tyle niezwykłych, bożych takich myśli. Cudowny, cudowny czas, mówię. Mam temat na przynajmniej dwa kazania, na dwa artykuły jednego poranka. A dzisiejsza noc. Wiecie, nie można tak polegać na tym, że jak się miało taką jedną fajną noc, to teraz już dwa miesiące będzie spokój z wszystkim. Będziesz jak... A dzisiejsza noc to noc, nie mogłem z kolei zasnąć. I to była noc bardzo wielkiej walki. I też piękna, bo nie przegrałem. Ale bardzo ciężkiej walki, trudnej. Znaczy może ciężkiej, trudnej, że źle byście na molnej takiej walki, która się nie chciała skończyć. Gdzie grzech czy pokusy wracały z powrotem. Gdzie nie mogłem uciec od myśli. Marcy przypomniało mi się świadectwo, jak kiedyś mówiła o właśnie takiej, że chciała uciec, chciała zapomnieć. Wiedziała, że nie ma sensu tkwić w tym czy w tamtym i nie mogła uciec. Ciągle to wracało. Kochani, i to samo było ze mną. Powiem, przez lekkomyślność, na pewno przez lekkomyślność popadłem w to. Przez lekkomyślność, bardzo często przez lekkomyślność popadamy w takie walki, pokusy niepotrzebne. Wystarczy chwila nieuwagi, ale nie takiej nieuwagi, że oj, nie wiem. Właśnie lekkomyślności. Lekkomyślności, bo powiem, bo może nie szedłem tam świadomie czy tak, ale lekkomyślny. To trzeba być chytrym jak węże w tym świecie. Trzeba unikać rzeczy, miejsc, gdzie możesz spotkać wroga. Pokusy. Wiecie, i dlaczego? Dlatego, że dlaczego trudno uciec? Wiecie, dlaczego trudno uciec od myśli? Bo to są nasze myśli. Dlaczego trudno uciec człowiekowi od pożądliwości? Bo to są nasze pożądliwości. Wiecie, tak pomyślałem sobie z sarkazmem, takim z humorem. Jest możliwe, żebyś mógł uciec od swoich myśli. Po prostu tak szybko się zerwać do biegu. Nie wiem, ile to kilometrów na godzinę, czy to jest jeden mach, czy dwa machy ponad prędkość światła, żeby zostawić myśli za sobą. Ale nawet jakbyś tak z prędkością światła się wyrwał stąd i znalazł się za chwilę, nie wiem, na końcu Europy, to ledwo zatrzymasz się, myśli są. Wiecie, jakby trzeba było szybko się wyrwać? Tak szybko wystartować, żeby serce się wyrwało i zostało. Żeby serce wyrwało się gdzieś tam przez łopatkę i zostało. Bo Pan Jezus powiedział, z serca pochodzą złe myśli, tak? Gnowania, rodzą się pożądliwości, Tak? A więc trzeba było zostawić serce. No ale jakbyś zostawił serce, to w następnej sekundzie byś był już trupem, prawda? A jak uciec od myśli? Jak uciec od takich rzeczy? Jak uciec od swojego ja? Chwała Bogu, że jest nieskomplikowany sposób, jest krzyż. To bierze krzyż. Krzyż uśmierca starego człowieka. Chwała Bogu, że jest Duch Święty dany nam. I tam jest napisane, że kto według ducha postępuje, nie będzie pobłażał żądzy cielesnej ciału. Wiecie, mamy jedno i drugie. Nie ma jednego pod ręką, jest drugie. W tobie mieszka. Trochę za daleko od krzyża odeszłeś, czy go zostawiłeś, ale jeszcze Duch Święty jest. Podwójne zabezpieczenie, chwała Panu Bogu. Podwójne zabezpieczenie, żebyś mógł zwyciężyć. Myśląc o Panu Jezusie, jak najczęściej zwracali się do Pana Jezusa ludzie, no powiem z zewnątrz, nie apostołowie. Ci, którzy przychodzili z problemami, z czymś tam zapytać, jak pamiętacie? Zgadniecie? Piotr mówi, mistrzu albo nauczycielu. Tak. No a gdybyśmy mieli wybrać z tych dwóch? Nauczycielu. Jest to bardzo ciekawe. Wiecie, ja znowu jak byłem teraz na tej konferencji znowu, czy na tej kolegium pastorów, to znowu przez tyle godzin, ile tam było, słuchałem o ewangelizacji. Znowu. Któryś rok z kolei. No trudno, są to ludzie, którzy nie umieją o niczym innym gadać. Kiedy się mówi, że... A może to zostawię na następne kazanie. Ale ewangelizacja jest tylko małą częścią naszego życia z Bogiem. Małą częścią. A dla nich jest to najważniejsza część. Część, która obejmuje 100% życia. Zboru i wszystkiego. Działań pastora i braci, wszystkiego. Tylko to. To jest smutne, wiecie, bo brat, który prowadził, to przeczytał na rozpoczęcie cały list, pierwszy list do Tesalonicza. Cały list od pierwszego do ostatniego rozdziału. Na drugi dzień przeczytał drugi list do Tesalonicza. Ja powiedziałem tym moim braciom, przeczytajcie sobie w domu jeszcze raz ten list. I zobaczcie, ile procentowo jest w nim mowy o ewangelizacji, a ile jest mowy o budowaniu kościoła. O pracy wśród powołanych. I tyle, ile znajdziecie. Wiecie, tam nie ma nic o ewangelizacji. Akurat w tych dwóch listach. Ale to nie jest wyjątek. Powiedziałem, jeden apostoł, ten 13, był powołany do ewangelizacji. I był taki aktywny właśnie jak wy. Zapalony, bo to był ewangelista. Ale poszukajcie w dziejach apostolskich, co robili 12. Siedzieli w kącie? Nie. Działali równie intensywnie jak... Ale co robili? Bo na pewno nie byli ewangelistami. Oni chodzili i umacniali duszę uczniów. I Paweł utwierdzał, oczywiście. I Paweł też utwierdzał. Właśnie tam pisze, Paweł pisze do Tesaloniczan, dniem i nocą żeśmy intensywnie, gorliwie pracowali. Pamiętacie to, gdyśmy dniem i nocą, zadałem nawet to pytanie. Gdzie pracowali? W czym pracowali? Jak myślicie? Wśród kogo pracowali ten dniem i nocą? Nie odpowiedzieli nic, bo myślę, że gdyby odpowiedzieli, to by wzięli, no jak, no ewangelizowali. I teraz tak pomyślałem sobie, Pan Jezus Chrystus uzdrawiał tyle ludzi, no przecież niepojęta liczba, niepoliczona. Wszystkich, tłumy. I prowadzili do niego wszystkich chorych, trędowatych, chromych, ślepych. I uzdrawiał wszystkich. Czemu nie mówią o nim uzdrowiciel? Czemu nie mówią o nim ewangelisto? Czemu mówią o nim nauczycielu? Kochani, bo patrząc na Jezusa i na to, co robił, widać było to najważniejsze i to było nauczanie. Z tym się nie krył. Kiedy uzdrawiał, to chciał się z tym kryć i mówi, nie mów nikomu. Odchodził na bok na przykład, tak? I mówił, nie mów nikomu najchętniej. Chyba, że dotyczyło to trędowatych, którzy, żeby wrócić do społeczeństwa, musieli mieć oświadczenie kapłanów, prawda? Tak? Dlatego wysłał ich do kapłanów. Bo nie mogliby wrócić do społeczeństwa, uzdrowienie nawet, gdyby nie mieli werdyktu kapłańskiego, bo też werdykt kapłana wskazywał ich na samotność. To kapłan patrzył, gdy było podejrzenie, gdy się coś pojawiło na ciele, to szedł do kapłana i kapłan mówił trąd. I koniec. To było ogłoszone przez niego i to było równoznaczne z samotnością, z osamotnieniem, z wygnaniem, z odejściem ze społeczności. Ale też kapłan przywracał. Kapłan ogłaszał czysty. Dlatego Jezus wysłał ich do kapłana. Ale tak nie chciał. Natomiast kiedy nauczał, to zainteresowany był tym, żeby słyszeli wszyscy. Jak był ścisk, wiele ludzi to nad brzegiem morza go tak otoczyli, to nawet wziął łódkę tak i wypłynął dalej, żeby wszyscy słyszeli, bo nauczał. Czy wchodził na górę, żeby wszystkich widzieć, żeby wszyscy jego widzieli i wszyscy jego słyszeli. I faktycznie nauczyciel. Nauczyciel. To jest coś pięknego. Nauczyciel. Jest napisane o zakonie, że on był naszym do Chrystusa. Uzupełnijcie słowo. Zakon był naszym, kropki, do Chrystusa. Przewodnikiem. Przewodnikiem do Chrystusa. Wiecie? W taki inny sposób też to zobaczyłem. Żydzi znali zakon bardzo dobrze, znali przykazania Boże bardzo dobrze. Powiem, śniły im się dniami i nocami. Jako coś groźnego. Bo zakon mówił, jeśli zgrzeszysz, to kara. Nie rób tego, a im się chciało to robić. Nie rób tego, a oni nie mogli nie robić tego. Nie udawało im się. Straszył. Wiecie, nie prowadził do jasności, nie prowadził dnia. Czuli się jak zabłąkani. Jak znaleźć, jak spełnić zakon? Jak spełnić oczekiwania Boże? Jak wypełnić zakon? I czuli się jak zagubiony podróżnik. I zakon sprawiał, że poczuli swoje zagubienie, że zobaczyli swoje zagubienie. I zakon sprawił, że zaczęli wołać o przewodnika. Wyprowadź nas. Oczekiwali tego, tak jest napisane, prawda? Mieli obietnicę, że przyjdzie ktoś niezwykły, że coś się zmieni niesamowicie. Nie mieli pojęcia, jak to będzie i co to będzie. Wiedzieli, że Mesjasz ma przyjść. I z nim to było związane, bo to było wyraźnie mówione. Mesjasz ma przyjść. I wszystko się zmieni. I oczekiwali Mesjasza. Wszyscy oczekiwali Mesjasza. Cały naród. No, gdy przyszedł, to zawiódł ich oczekiwania. Kochani, też oczekujemy Mesjasza, też oczekujemy Boga, też oczekujemy rzeczy. I nieraz, gdy przychodzi nawet i odpowiada, a my wyglądamy na rozczarowanych. Naprawdę, i są takie wydarzenia, są takie historie w naszym życiu, że wołamy, że czekamy, że modlimy się. Słowo Boże mówi, że Bóg odpowiada na modlitwy i odpowiada, a my jesteśmy rozczarowani. Żeby nie być rozczarowanym, trzeba zaufać Bogu. Chociaż to jest nie tak, jak trzeba przyjąć to, co Bóg daje. Chociaż to jest nie po mojej myśli, bo Jezus nie był po ich myśli. Absolutnie. Chociaż mówi rzeczy nie po ich myśli, bo mówił rzeczy absolutnie nie po, przeciwne, na które się buntowali. Ale mieli go przyjąć. I ci, którzy go przyjęli, jest napisane, tak? Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Bracie i siostro, jak ci się nieraz nie zgadza w twoich oczekiwaniach, to nie trwaj w rozczarowaniu, a przyjmij to, co Jezus przynosi ci. Wielu było nauczycieli w Izraelu. Wielu. Saduceusze mieli swoich nauczycieli, faryzeusze mieli swoich nauczycieli, byli jeszcze inni, którzy się nazywali nauczeni w piśmie. Znamy niektórych imiona, tak? Znamy Natanaela, który uczył. Znamy no mistrza sławnego, znanego w całym Izraelu. To był Gamaliel. Tak? U którego też Paweł się uczył i nabrał. Mówi, jestem naprawdę wyuczony, doskonale wręcz wyuczony, bo u Gamaliela, bo naprawdę był to bardzo mądry nauczyciel. To on tam stanął kiedyś w radzie, kiedy już nie było Jezusa, prawda, co apostołów wyprosić kazał apostołów, powiedział, słuchajcie, bracia, słuchajcie, jeśli ta sprawa nie jest z Boga, to upadnie. Ale jeśli jest Boga, to uważajmy, żebyśmy nie byli znalezieni za tych, którzy walczą z Bogiem. Bardzo mądry. Innych nie znamy. Wiele jest, powiem, dzisiaj nauczycieli, wiele jest dzisiaj nauk. Jezus jest nazwany nauczycielem. Bóg go też nazwał nauczycielem, może nie w słowie nauczyciel sam. Ale kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, a co to było, kiedy Pan Bóg nad Jordanem powiedział, wskazał na Jezusa i powiedział, to jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. To co to było, jak nie ustanowienie nauczyciela? To będzie wasz nauczyciel. Wiecie, gdy się pojawił Pan Jezus Chrystus, to tak mogę powiedzieć, na stole jak stoi wiele naczyń. Pięknych, mniej pięknych, wartościowych, mniej wartościowych. I niech te naczynia symbolizują tych nauczycieli różnych. Pełno było, wielu nauczycieli. U tego można było się uczyć, u tego. Dzisiaj, wiecie, my, nasz Kościół stoi przed rokiem uczniostwa. Ho, ho, ho. Mówią, Waldek, idą dobre czasy dla ciebie. Stoi Kościół, o, idą dobre czasy dla ciebie, a ja wiem, że to nie będą dobre czasy. Takie same jak do tej pory, dlatego że postawią wielu nauczycieli. Metoda taka, program taki. Jaki model uczniostwa preferujesz? Jaki model uczniostwa praktykujesz? I te modele uczniostwa, o których będą mówić, to jest coś takiego, że ja mam sobie znaleźć ucznia. Piotr powinien sobie znaleźć ucznia swojego i on powinien być mentorem tamtego. Krzysztof powinien sobie znaleźć, Mariusz powinien swoich uczniów mieć. Tak każdy z nas powinien mieć swojego ucznia, któremu poświęca czas, którego kształci, którego formuje. Tak? I to już mi się od początku nie zgadza. Ale to będą właśnie takie metody. A tamten później też musi znaleźć ucznia i tak uczeń pomnaża ucznia. Wiecie, i to jest tak, że my jesteśmy nauczycielami. Będzie bardzo wielu nauczycieli. Coraz więcej ich jest. Oczywiście są inni nauczycielowie. Ten i ten, to i to sławne nazwisko, ta i ta książka, jaki instruktaż. Wiecie, gdy Pan Jezus przyszedł, tak było wiele zastawionych nauczycieli na tym stole, tych wiele tych kosztownych i mniej kosztownych i bardzo kosztownych naczyń. Ja powiem, Pan Bóg podszedł do tego stołu i łokciem zgarnął wszystkie. Powiedział, żadnego, jest jeden nauczyciel. To jest nauczyciel. Tego słuchajcie. Chwała Panu Bogu. Jednego nauczyciela mamy. I jest napisane w tym no, jednym z najczęściej w naszym kościele czytowanych wersetów nakaz misyjny Jezusa Chrystusa. To wy dobrze już to na pewno wiecie. Ostatni rozdział Mateusza. A Jezus przystąpiwszy, 18, 19, do końca. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Jezus jest nauczycielem, a my mamy iść świadczyć ludziom o zbawieniu, przyprowadzać ich do Chrystusa, wskazywać na Chrystusa i czynić ich uczniami. Ucząc ich przestrzegać wszystkiego. To jest to, dzień i noc pracowaliśmy, mówi Pan Paweł. Dzień i noc pracowaliśmy. To jest to, co robimy na nabożeństwach. Nabożeństwo w nabożeństwie. Pracujemy. W wielu zborach nabożeństwa przemieniły się w różne formy ewangelizacji, mówienia o ewangelizacji, nakłaniania do ewangelizacji i tylko gdybyście o tym słyszeli i gdybyście jeszcze mieli poczucie, że słabo działacie, bo nic, który nie przyszedł do tego zboru, to wasza wina, byście byli w stresie. Powiem, cenię już to sobie, że nie wprowadzam was w taki stres. A wiem, że wielu jest w takim stresie. Nieudaczników, nieprzydatnych Bogu, leniwych. Ale my mamy głosić oczywiście, tak? Mamy głosić tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie nas Bóg postawił. Mamy się modlić o tych, którym głosimy. Mamy się modlić o tych, którym moglibyśmy głosić. I mamy być odważnymi wszędzie tam, gdzie jest okazja mówić o Jezusie Chrystusie, czyniąc ich uczniami. Dlatego Pan Jezus mówi, przyjdźcie i uczcie się ode mnie. Wiecie, wreszcie przyszedł ktoś, kto nie straszy. Jezus nie straszy. Zakon przyszedł, postawił warownie, postawił mury, postawił zapory i powiedział, poza tym śmierć. Przekroczysz, kara. Tak, zakon to zrobił. A Jezus przyszedł. Wiecie, gdyby Jezus przedłużył formę zakonu, kto by mógł się ostać? Tamtego nie można było wypełnić żadną miarą. A kto by mógł wypełnić to, co Jezus postawił? Miłuj nieprzyjaciół swoich. Nie oko za oko, ząb za ząb. Kto by wypełnił, jeśli nie mógł wypełnić tego nie cudzołóż? Nie mogli wypełnić. Wielu upadało. A kto by mógł wypełnić mało tego nie cudzołóż? A ja wam postawię jeszcze jedną bramę. Kto by spojrzał na niewiastę i pożądał ją w sercu swoim, jest cudzołożnikiem i by poszedł. To by był dramat. Ale Jezus przyszedł i powiedział, chodź, nauczę cię moich wymagań. Chodź, nauczę cię. Nie tylko powiem. Nie tylko oznajmię wam prawdę, ale przyjdźcie do mnie. Uczcie się ode mnie. Stańcie się uczniami. Pójdźcie za mną. Nauczę was. Chwała Panu Bogu. nauczę was. I dziwi mnie to, że wielu nie wierzy, że Jezus może nauczyć świętego życia, sprawiedliwego życia. Naprawdę wielu nie wierzy w to. Wiecie, tylu, ja już mam, my mieliśmy czwórkę dzieci. Tyle dzieci, ile tu w zborze widzę. Czy któryś z was, rodziców albo babci, jeśli mieliście mniej swoich dzieci, to mieliście babci, albo widzieliście u bliskich. Ci mieli dwoje, ci mieli troje, ci mieli, nie wiem, 15, 16 dzieci. I one były takie maleńkie, jak dzisiaj jest Michalinka i tam Marysia. Mieliście takie naprawdę poważne, nie nauczy się tam. Ta nie skończy szkoły. Podstawówki nie skończy. Mieliście? Wszystkie się nauczą, nie? Mniej zdolne, czy bardziej zdolne. Ja nie miałem nigdy takiego przekonania. Ojej, nie, on naprawdę nie. Nie da rady. Wszyscy. Nie mamy wątpliwości, że każde dziecko tu, w tym, pójdzie do szkoły zwykłej, szkoły, gdzie ludzie uczą i nauczy się, skończy. A ludzie mają wątpliwości, że pójdą do Jezusa Chrystusa, doskonałego nauczyciela i nie skończą, i nie nauczą się. I nie nauczą się zwyciężać, i nie nauczą się odrzucać grzechu. Nie nauczą się czynić woli Bożej, nie nauczą się miłować. Nie nauczą się być mężami, jak ma według Słowa Bożego. Nie nauczą się być żonami według Słowa Bożego. Nie nauczą się. To jest doskonały nauczyciel. I skoro powołuje do szkoły swojej, to nauczy. A więc uczniowie, ważna rzecz, to jest marzenie, powiem, zostać uczniem Jezusa Chrystusa. Każdego, to powinno być marzenie każdego i cel. Głębokie pragnienie. Zostać uczniem Jezusa Chrystusa. A Jezus mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma nienawiści nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Są pewne warunki, niestety, dla uczniów. Bo to jest naprawdę niezwykła szkoła. Ona uczy niezwykłych rzeczy. Żeby ją skończyć, trzeba iść w całkiem inne miejsce. Wiecie, jest taka, wszędzie chyba, w każdym kraju, nie wiem, kiedyś czytałem, jest taka formacja wojskowa w Stanach Zjednoczonych, jakoś to się tam nazywa, SEAL, czy jakoś, nie wiem, no wyborowa. Wyborowa, tam są same asy. Ten, kto skończy tą szkołę, no jest po prostu, jest, nie wiem, no wiecie, no najwyższe wymagania spełnia, jeśli chodzi o walkę, o obsługiwanie broni, o ataki, o obronę, wszystko jest. Ale żeby ją skończyć, nie można siedzieć w domu. Trzeba iść do tej szkoły, trzeba iść do tych koszar. I kiedy tam wchodzą do tych koszar, to oni mówią, zapomnijcie o tym, co ceniliście, czym żyliście i czym byliście. Teraz będziemy was szkolić i to jest bardzo ciężka szkoła. Bardzo wiele wysiłku, potu przelewają, ale wychodzą asy. Wiecie, to jest bardzo niezwykła szkoła Jezusa Chrystusa. Nie można jej skończyć korespondencyjnie. Nie można jej skończyć wieczorowo, jak my kończymy. W weekendy przyjeżdżać. Trzeba stać przy mistrzu. Nie można jej skończyć, kiedy się miłuje swoje życie. Co znaczy miłuje swoje życie? Nie myślimy oczywiście o samobójcach, tak? Którzy mają nienawiści swoje ja, swoje pragnienia, swoje prawa. To trzeba mieć w nienawiści. Swoje dążenia, bo moje ja, to moje dążenia, to moje pragnienia. To mi się podoba, to mnie pociąga. A dlaczego to ma być złe? A dlaczego mam to zostawić? To jest moje ja. To trzeba mieć w nienawiści. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Drugi warunek. Trzeba dźwigać krzyż swój, na którym właśnie umiera pożądliwość, na którym umiera egoizm, stary człowiek. Na którym umarło dzisiaj w nocy, umarły moje złe rzeczy. A Jezusowi. A to dlatego było trudne, bo wracały ciągle i wracały. A dlatego była ciężka, bo ja myślałem, jeśli upadnę, to jak ja dzisiaj tutaj przed wami stanę? Nie, jak ja przed Bogiem stanę. Przed wami bym stanął prawie, że taki jak teraz. Nie poznalibyście. Ale jakim przed Bogiem? Ale my zwyciężamy. Nie do tego nas Bóg powołał. Nawet, powiem, wiele razy to doświadczyłem, nawet jak za późno zacząłem walczyć. Bywa tak, że za późno zaczynasz walczyć. Ale zaczynasz walczyć, to zwyciężasz. To Bóg ci daje łaskę. Nawet jak za późno. Ale zaczynasz walczyć. Wiecie, to jest o tych walkach duchowych można mówić i mówić, bo to są opowieści o zwycięskich walkach. To są opowieści o wielkiej Bożej miłości. Bo to są opowiadania o doświadczaniu tego, w co się nie wierzyło, że można osiągnąć. Że można zwyciężyć. I dzięki Bogu, jeśli mamy takie życie Bogiem, z Bogiem skryte, jeśli naśladujemy Jezusa Chrystusa, jeśli się uczymy od Niego, wiecie, bo jeśli jesteśmy uczniami, to nie tylko tu na nabożeństwie się teraz uczymy, ale pójdziemy do domu i tam nas Pan Bóg będzie uczył. Przez różne rzeczy, przez słowo najpiękniej uczy, przez myśli, które przez Ducha Świętego pięknie uczy, fantastycznie uczy. Możesz się uczyć. Przez wydarzenia, przez, nie wiem, zobaczysz tak jak ja zobaczyłem wiewiórkę. Pierwszy raz taką zobaczyłem. Jak ona mnie nauczyła, jaki Bóg jest piękny, cudowny, jaki jest niezwykły. Ile ona mnie nauczyła chwały dla Boga. Nie mogłem zapanować nad tym, żeby powiedzieć, Boże, jakie to piękne, ale to Boże. Nie ona taka. To nie jej chwała, to Stwórcy chwała. Bóg cię uczy. Jeśli jesteś uczniem, wszystkiego się uczysz. Z wszystkiego się uczysz. Nie boisz się porażek. Wiecie, ja wychodziłem tam dwa razy mówić i wiedziałem, że będę, no nie wyśmiany, bo to nie pasuje, nie? To są za kulturalni ludzie, żeby cię wyśmieli. Ale dokładnie tak. Ale nie zależało mi na tym, wiecie, to nie bolało mnie, że za dziwak, znowu dziwak wyszedł coś powiedzieć. Nie. To też znosi piękne rzeczy. No po co mi chwała od ludzi? Bylebym był wierny Bogu. To jest nasz nauczyciel, który nas od początku uczy. Już na początku, kiedy tylko wyszedł, powołał. Pierwszą rzeczą, którą uczynił Jezus Chrystus. Zaplanowanych było powołanie uczniów. Powołanie na samym początku. Powołał nie w środku, bo za wiele by stracili. Ale kiedy wyszedł, powołał uczniów i ich uczył. Aż do Getsemana ich uczył. Mało. Aż po Getsemane ich uczył. Aż po zmartwychwstaniu ich uczył. Piotra tak pięknie nauczył. Wiecie, taką potężną lekcję mu dał na sam koniec. Piotrze, czy miłujesz mnie? Więcej niż ci. Tak, Panie, miłujecie. Ale to by była lekcja normalnego nauczyciela. Ale Jezus jest fantastycznym nauczycielem. Piotrze, miłujesz mnie więcej niż ci? Tak, Panie. Miłujecie. I to już jest niezwykły nauczyciel, ale Jezus jest jeszcze więcej jak niezwykłym nauczycielem. Piotrze, miłujesz mnie więcej niż miłości. I zasmucił się Piotr. Już raz tak mówił. Bez namysłu. Ochoczo, bo ochoczo. Ale jeszcze pamiętał gorycz porażki. I ten nauczyciel sprawił, że sam wejrzał w swoje serce. Ale to, co zobaczył, było piękne. Panie, Ty wszystko wiesz. I Ty wiesz, że Cię miłuję. Jak myślicie, ile razy zaparł się Jezusa od tej pory? Ani razu. Chwała Bogu. Ani razu. A kto go tego nauczył? Doskonały nauczyciel. Mamy tego samego nauczyciela. Ty masz tego samego nauczyciela. Trzymaj się go. Słuchaj go. Chodź z nim. Amen.